takiej obfitości złota i towarów, jaka zapanowała w Dolnym Egipcie, a nade wszystko tak małych procentów, nie pamiętali najstarsi ludzie. Surowy i mądry stan kaplański zwrócił uwagę na szaleństwa najwyższych klas społecznych, lecz omylili się w ocenianiu jego źródeł, a święty Mentezufis, który co kilka dni wysyłał raport do Herhora, wciąż donosił mu, że następca, znudzony praktykami religijnymi w świątyni Hator, bawi się teraz bez pamięci, a wraz z nim cała arystokracja. Dostojny minister nawet nie odpowiadał na te wzmianki, co dowodziło, że hulatykę księcia uważa za rzecz naturalną, a może nawet pożyteczną. Przy takim nastroju najbliższego otoczenia Ramzes zyskał dużo swobody. Prawie każdego wieczora, gdy przepici winem dworzanie zaczynali tracić świadomość, książę wymykał się z pałacu. Okryty ciemnym burnusem oficera, przebiegał puste ulice i wydostawał się za miasto do ogrodów świątyni Astoret. Tam odnajdywał swoją ławkę naprzeciw pałacyku Kamy i ukryty między drzewami patrzył na płonące pochodnie, słuchał śpiewu wielbicieli kapłanki i marzył o niej. Księżyc wschodził coraz później, zbliżając się do nowiu. Noce były szare, efekta świetlne przepadły, ale Ramzes mimo to wciąż widział jasność owej pierwszej nocy i słyszał namiętne strofy Greka. Nieraz powstawał z ławki, ażeby wprost pójść do mieszkania Kamy, ale ogarniał go wstyd. Czuł on, że nie wypada następcy tronu ukazywać się w domu kapłanki, którą odwiedzał każdy pielgrzym, byle złożył hojniejszą dla świątyni ofiarę. Co dziwniejsza, bał się, ażeby widok Kamy, otoczonej dzbanami i nieszczęśliwymi wielbicielami, nie zatarł mu cudownego obrazu księżycowej nocy. Wówczas, gdy ją przysłał Dagon, ażeby odwrócić gniew księcia, Kama wydała się Ramzesowi młodą dziewczyną, dosyć powabną, dla której jednak można nie stracić głowy. Lecz gdy pierwszy raz w życiu on, wódz i namiestnik, musiał siedzieć pod domem kobiety, gdy go rozmarzyła noc, gdy usłyszał gorące oświadczyny innego mężczyzny, wtedy, także pierwszy raz w życiu, zrodziło się w nim szczególne uczucie, mieszanina pożądania, tęsknoty i zazdrości. Gdyby mógł mieć Kamę na każde zawołanie, sprzykrzyłaby mu się bardzo prędko, a może nawet nie ubiegałby się za nią. Ale śmierć stojąca na progu jej sypialni, zakochany śpiewak, a nareszcie to upokarzające stanowisko najwyższego dostojnika wobec kapłanki, wszystko to wytwarzało sytuację Ramzesowi dotychczas nieznaną, a więc ponętną. I oto dlaczego. Prawie co wieczór, od 10 dni, przychodził do ogrodów bogini Astoret, zasłaniając twarz wobec przechodniów. Pewnego wieczoru, kiedy na uczcie w swoim pałacu wypił dużo wina, Ramzes wymknął się ze stanowczym zamiarem. Powiedział sobie, że dzisiaj wejdzie do mieszkania Kamy, a jej wielbiciele niech sobie śpiewają pod oknami. Szedł prędko przez miasto, lecz w ogrodach należących do świątyni zwolnił kroku. Znowu bowiem uczuł wstyd. Czy słyszano kiedykolwiek, myślał, ażeby następca faraona biegał za kobietami jak biedny pisarz, który znikąd nie może pożyczyć 10 drachm? Wszystkie przychodziły do mnie, więc i ta powinna przyjść. I już chciał wrócić. A jednak ta nie może przyjść, mówił w duchu, gdyż zabiliby ją. Stanął i wahał się. Kto by ją zabił? Hiram, który w nic nie wierzy? Czy Dagon, który już sam nie wie, czym jest? Tak, ale jest tu mnóstwo innych Fenicjan i przewijają się setki tysięcy pielgrzymów, fanatycznych i dzikich. W oczach tych głupców Kama, odwiedzając mnie, popełniłaby świętokradztwo. Więc znowu poszedł w stronę pałacyku kapłanki, ani pomyślał, że jemu grozić tu może niebezpieczeństwo. Jemu, który nie wydobywając miecza, samym spojrzeniem cały świat może powalić do swych stóp. On, Ramzes i niebezpieczeństwo. Gdy książę wyszedł spośród drzew, spostrzegł, że dom kapłanki jest bardziej oświetlony i hałaśliwy niż zwykle. Istotnie w pokojach i na tarasach było pełno gości, a i dokoła palacyku kręcił się tłum. Co to za banda? Pomyślał książę. Zebranie było niecodzienne. Niedaleko stał ogromny słoń, dźwigający na grzbiecie zloconą lektykę z purpurowymi firankami. Obok słonia rżało, kwiczało i w ogóle niecierpliwiło się kilkanaście koni o grubych szyjach i nogach z przywiązanymi u dołu ogonami, z metalowymi niby hełmami na głowach. Między niespokojnymi, prawie dzikimi zwierzętami kręciło się kilkudziesięciu ludzi, jakich Ramzes jeszcze nie widział. Mieli oni kudlate włosy, wielkie brody, śpiczaste czapki z klapami na uszach. Jedni byli odziani w długie szaty z grubego sukna, spadające do kostek, inni w krótkie surduty i spodnie, a niektórzy w buty z cholewami. Wszystko to było uzbrojone w miecze, łuki i włócznie.